I dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Biznes Dziś, 52 odcinek, dzisiaj znowu z nami specjalny gość, drugi odcinek z gościem, Piotrek Nowosielski, Just Join IT, witamy serdecznie Piotrek.
Cześć Bogusz, cześć Mirek, wielkie dzięki za zaproszenie do waszej audycji.
Piotr, słuchaj, musimy zacząć z najważniejszym pytaniem, bo my z Boguszem myśleliśmy, jakie pierwsze pytanie musi paść dzisiaj. Ile ty masz pieniędzy na koncie?
W dalszym ciągu za mało.
A czym jest dla ciebie wystarczająco? Bo twój biznes rozwija się niesamowicie.
W zasadzie nie ma takiego oczywiście poziomu. Ja raczej patrzę na to, żeby się cały czas rozwijać i tak naprawdę pokonywać kolejne etapy, więc z mojej perspektywy to chodzi mi o ciągły rozwój.
Nie wiem, czy wszyscy cię znają, ale jeżeli ktoś się nie zna, to dowodzisz taką fajną firmą, Just Join IT, jest tam Rocket Jobs, jest tam też część a propos HR-ów i z tego co patrzę, w 2021 wygenerowaliście 42 bańki przychodu z całkiem fajnym zyskiem i z tego też co widzę, jesteś jednym z głównych udziałowców, tam prawie nic nie oddałeś, ciągle piszesz o tym, że VC to tam przychodzą do ciebie, a nic nie chcą dać w zamian. A jak, powiedz mi właśnie ten ostatni czas, bo trochę było informacji prasowych na temat zwolnień w IT, trochę też u ciebie coś tam się działo. Jak widzisz ostatnie pół roku?
Te wyniki, które przeczytałeś, no to są za rok 2021. W 2022 roku też zrobiliśmy bardzo duży wzrost, utrzymując też bardzo wysoki poziom EBITDA, więc tak naprawdę spółka pod kątem gdzieś tam finansowego bezpieczeństwa jest dobrze zasetapowana, mimo tego, że w tym roku rzeczywiście jest nam zdecydowanie ciężej ze względu na to, że te frizy rekrutacyjne z USA przyszły tutaj do Polski, to też wynika z tego, że spółki produktowe nie mają tak dużo siana od inwestorów, ze względu na to, że też no, koszt pozyskania kapitału jest znacznie większy i generalnie wszyscy w tym momencie przyglądają się swoim teamom, szczególnie odbija się to na segmencie techowym, także Just Join IT odczuwa to dosyć mocno, Rocket Jobs z kolei cały czas rośnie, więc my jesteśmy osadzeni na dwóch takich nogach właśnie stricte w techu, jesteśmy na Just Join IT, a na szerokim segmencie white collar jesteśmy na Rocket Jobs, więc no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o nas i rzeczywiście widać, że sytuacja na rynku rekrutacji w techu jest rzeczywiście trudna, szczególnie w tym roku. Widać to szczególnie po frizach właśnie, jeżeli chodzi o segment IT, bo cały szeroki white collar tak naprawdę rośnie i tutaj cały czas można mówić w zasadzie na całym rynku, rynku pracownika niż rynku pracodawcy. Wiecie, bezrobocie w Polsce jest no, zdecydowanie poniżej 5%, nic nie wskazuje na to, żeby to miało się zmienić, więc tak naprawdę tego typu sytuacja no to jest po prostu korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym, a przez dosyć oszczędne zarządzanie spółką w ciągu ostatnich 6 lat rzeczywiście udało się wygenerować dobre nadwyżki finansowe, dwa poprzednie lata z dużymi przychodami, z dobrym zyskiem, więc nawet jak teraz musimy troszeczkę dołożyć, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze, no to jesteśmy spokojni o swoją przyszłość, aczkolwiek niestety musieliśmy też się rozstać z wieloma naszymi przyjaciółmi, kolegami, bo zespół pomniejszył nam się z 250 do 180 osób w ciągu tego roku.
To nie są duże cięcia, to takie zdrowe chyba, nie?
Wiesz co, no to jest takie 30%, wydaje mi się, że jest to... Są to, myślę, całkiem spore cięcia. Myślę, że są to całkiem spore cięcia. Oczywiście nie są to cięcia takie, jak dokonał Elon Musk w Twitterze na poziomie chyba 60 czy 70%, których to najbardziej ogarniętych zatrudnił Mark Zuckerberg i widać, co powstało w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o konkurencję dla tego X-App, jeżeli już w tym momencie trzeba się posługiwać taką nomenklaturą. Także z mojej perspektywy to są, myślę, największe cięcia od momentu COVID-u, gdzie też musieliśmy się zeskalować o mniej więcej 25%, z tym, że wtedy wyredukowaliśmy się z poziomu osób 60 do 45, no teraz no z 250 do 180. Także jest mi z tego tytułu przykro, ale robię to po to, żeby zapewnić stabilność dla pozostałej części załogi.
A jak wygląda, jak wyglądają takie zwolnienia? Dzwoniacie się na kola i ty mówisz, sorry, ty. Tak, o takiej praktycznej strony.
To jest dobre pytanie, wiesz co? My wykonywaliśmy taki kosmetyczny ruch mniej więcej na końcu Q1, gdzie rzeczywiście nie uprzedzaliśmy naszych ludzi w organizacji, że będziemy dokonywać tego typu ruchu. I to był tak naprawdę ruch w zdecydowanej większości związany z performancem osób w organizacji na poziomie 250 ludzi, więc my wtedy pożegnaliśmy około 20 osób. No i powiedzieliśmy, ok, słuchajcie, będziemy przez kolejny kwartał monitorować naszą sytuację, tak jak to monitorujemy cały czas, będziemy wam dawać znać też miesiąc do miesiąca, jak wygląda sytuacja pod kątem spinania się naszych planów z wynikami i na koniec tego kwartału też decydujemy, czy konieczne są kolejne tego typu ruchy. No i słuchajcie, tak właśnie się złożyło, że jednak zdecydowaliśmy się właśnie ponownie na tego typu ruch i teraz, żeby to zrobić dobrze, to oczywiście, wiecie, prawda jest taka, że nie ma dobrego sposobu na to, w jaki sposób przeprowadzać redukcję, ale my wyszliśmy z takiego założenia, aby to zrobić w możliwie jak najbardziej, bo mniej jak najbardziej spokojny sposób dla całej organizacji, dla ludzi. Co to znaczy? My już pod koniec czerwca, w zasadzie w drugiej połowie czerwca powiedzieliśmy, że gdzieś tam plan na ten kwartał nam się nie do końca spina, dlatego będziemy ponownie ciąć koszty i tym razem dotknąć to nieco mocniej właśnie teamu i pod koniec miesiąca będziemy dokonywać właśnie tych owych nieprzyjemnych redukcji. No i tak naprawdę mniej więcej po tygodniu, gdy ludzie w organizacji, wiadomo, nie byli się w stanie skupić, ale zdawali sobie z tego sprawę po prostu na czym stoją, też to przewidywali. Ja w poniedziałek, w ostatnim tygodniu czerwca wysłałem na samym początku o 9 maila do organizacji o tym, że dzisiaj niestety będziemy się musieli żegnać z naszymi kolegami i koleżankami. Następnie 9.30, 10 była dzwonka w każdym z działów, który redukowaliśmy, z ludźmi, z którymi musieliśmy się niestety rozstać wraz z informacją o planie wsparcia, a potem o 10 do 10.30 była dzwonka w każdym z teamie z ludźmi, którzy zostali, po to, żeby każdy rozumiał, że już oni są bezpieczni. Nie chcieliśmy sytuacji takiej, jaka jest w wielu firmach, że ludzie cały dzień siedzą po prostu jak na szpilkach, zastanawiają się, ja dostanę zaproszenie do kalendarza, nie dostanę, czy dostałeś, czy nie dostałeś, jak wygląda twoja sytuacja. U nas tak naprawdę już o godzinie 10 każdy wiedział, na czym stoi i potem już rozpoczynały się tak naprawdę rozmowy one-to-one z ludźmi po to, żeby podać też indywidualne powody, a także szerzej przedstawić plan wsparcia i po prostu pogadać sobie z tą osobą. Ja na samym końcu dnia o godzinie 16 wykonałem all hands meeting ze wszystkimi osobami w naszej organizacji, które z nami zostały, po to, aby po prostu zapewnić ich, że już kolejnych tego typu ruchów nie planujemy robić. Także w dużym skrócie informacja w połowie miesiąca, pod koniec kwartału, w ostatnim miesiącu kwartału o tym, że będziemy tego typu ruchy robić, po to, żeby nikt nie był zaskoczony, to oczywiście wprowadza bardzo dużo stresu do organizacji, dlatego w zasadzie w ciągu tygodnia wykonujemy faktycznie te ruchy. Na samym początku idzie wiadomość ode mnie, w ciągu godziny każdy w organizacji wie, na czym stoi, potem są one-to-one i na koniec dnia zamykamy to moim orchestrem ze wszystkimi. To tak w dużym skrócie. A oczywiście potem jest cały plan wsparcia, który idzie za tym. Wiecie, w ciągu jednego, dwóch, czy w zasadzie kolejnych chyba właśnie dwóch dni byli dostępni psycholodzy dla osób, z którymi się żegnaliśmy, którzy po prostu, żeby zapewnić im wsparcie. Na osoby na czas okresu wypowiedzenia miały dostęp do platformy wellbeingowej właśnie po to, żeby mogli korzystać z takiego wsparcia psychologicznego. Do tego zwolniliśmy praktycznie wszystkich ludzi z obowiązku świadczenia usług, oczywiście wypłacając im wynagrodzenie w zasadzie za czerwiec i za cały lipiec, więc tak naprawdę otoczyliśmy ich jak najlepszą opieką. Poza tym też ja osobiście polecałem wiele osób, na przykład wszystkich naszych handlowców w ciągu 4-5 dni obdzwoniła jedna bardzo, bardzo duża firma, bo chcieliśmy zapewnić im jak najbardziej miękkie lądowanie. Wiele osób, którymi się już rozstali, zaczynaliśmy, znalazło nową pracę, także nawet mimo trudniejszej sytuacji na rynku, myślę, że te osoby miały jak najbardziej soft landing. Mam przynajmniej taką nadzieję.
Wow, dzięki,
tak
za, dużym skrócie. Dzięki za podzielenie się tak szczegółowym.
Mały komentarz, no. Oglądałeś sukcesję?
Sukcesja. Nie oglądałem, słyszałem wiele ciekawych opinii, słyszałem o tym Loganie, ale jakbyś mógł powiedzieć...
Nie, no, on wiesz, jedno słowo bezwzględny, nie? To często się słyszy o zewnątrz, a propos działań Rafała Brzoski, że on jest bezwzględny, nie? W swoim działaniu. Ty nie jesteś bezwzględny, nie? Chyba.
Wiesz co, nie jestem. Ale wiesz co, ja poznałem Rafała i wydaje mi się, że on nie jest bezwzględny, nie? Może kiedyś miał taki wizerunek, on teraz robi naprawdę fajnych rzeczy. Ale jest naprawdę wybitnym przedsiębiorcą, nie? Ale pod kątem dbania o dobrostan swoich ludzi, myślę, że na koniec dnia też jest w stanie z każdej sytuacji gdzieś tam spojrzeć sobie w lustro.
Ja myślę, że też, że Cuk jest taką osobą, która otacza ludzi, poza tym, że jest gdzieś tam bezwzględny w biznesie, natomiast w samej organizacji wydaje mi się, że tam się naprawdę dobrze dzieje, nie? W porównaniu do zarządzania, nie wiem, Elona czy Bezosa, tak mi się wydaje.
To jest ciekawe. Aha, tak, wiesz co, ludzie nie doceniają mocno Marka Zuckerberga, a ten gość naprawdę ma łeb na karku. Powiem wam parę może takich właśnie rzeczy, anegdotek, jeżeli chodzi właśnie o metę. Widać, jeżeli chodzi o kurs i notowanie akcji, że rzeczywiście dzieje się u nich raczej dobrze. Słuchajcie, takie bety, jakie on zrobił z Instagramem, z WhatsAppem, czy nawet z Oculusem, to są naprawdę fajne strzały. I nawet biorąc pod uwagę te VR-owe Google od Apple'a, które wyszły, oczywiście ludzie bardzo mocno pocisnęli Oculusa, ale powiedzmy sobie szczerze, że tam w mecie raczej strzelały szampany, bo ruch, który wykonał Apple, to jest jasna deklaracja co do tego, że po prostu wszyscy będą w dłuższej perspektywie stawiać właśnie na ten VR i większość osób nie będzie stać na okulary do VR za $3000 i będą sięgać właśnie po te okulary Marka Zuckerberga, a Apple zrobi dla tego tematu zdecydowanie rynek. Dlatego myślę, że w perspektywie kolejnych lat wszystkie większe tytuły gier będą też produkowane na VR i widać też po de facto po wyjściu tego headsetu Apple'owego, jak dobrze też to wpłynęło na notowania spółki właśnie Marka, który jest postrzegany jako taki trochę reptilianin i na wszystkich różnych artykułach prasowych gdzieś tam właśnie, czy na TechCrunchu, czy w Dolinie, on jest zawsze pokazywany na zdjęciu w taki niekorzystny sposób i on rzeczywiście, myślę, że jest delikatnie gdzieś tam może autystyczny, natomiast wewnątrz organizacji myślę, że on robi wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście powiedzmy zdeskalował firmę z 80 chyba do 60 tysięcy osób, także robił bardzo grube cięcia. Ale wiecie, co tydzień jest taki town hall u nich w firmie, gdzie każdy może zadać mu pytanie. Jest jakaś tam pizza, piwko i myślę, że jest on zdecydowanie bliżej ludzi niż Musk, jeżeli chodzi o swoją firmę. Plus też ma ciekawe zajawki. Wiecie, teraz trenuje to swoje jiu-jitsu, bierze udział nawet w różnych zawodach gdzieś tam potajemnie. Oczywiście jest trenowany przez samych mistrzów świata.
Piotrze, szybkie pytanie do ciebie. Dużo osób startowało z tematami startupów dookoła rekrutacji, zatrudniania, ofert pracy. Niewielu firmom się to udaje. Wy w tej chwili rządzicie na rynku polskim. Kropka. Tak wszystko pokazuje. Ale teraz pytanie do ciebie. Gdzie są miejsca na kolejne startupy? Gdzie widzisz nisze niezadresowane? Gdzie widzisz pomysły niezadresowane? Gdzie można szukać czegoś ciekawego?
To jest dobre pytanie, które często sobie sam zadaję. I my generalnie próbujemy się w tym momencie tak rozwijać, żeby wykorzystać też już te efekty skali, które mamy i to, że rzeczywiście gdzieś tam korzysta nas w ciągu roku kilka milionów osób, więc dokładamy pewne komponenty do naszego core'owego biznesu. Natomiast gdybym miał rozpoczynać od zera, to prawdopodobnie nie robiłbym dokładnie tego samego, co robię teraz. Prawdopodobnie, no, ale szedłbym jakby tą samą myślą, to znaczy szukałbym niszy, którą byłbym w stanie zdominować, bo myślę, że w każdym biznesie należy dążyć do monopolu i tutaj powinno być z tym ponownie, mianowicie jakie są nisze gdzieś tam w rynku pracy, który jest taką bardzo szeroką rzeką. Myślę, że rynek pracy i będzie szedł w kierunku właśnie wątków związanych z takim fitem kulturowym, może z work-life balance i może takie nieoczywiste jobboardy, które jeżeli chodzi o tego typu produkty, które byłyby skupione właśnie na zaadresowaniu też tych potrzeb, nie po prostu tego, ile zarabiasz i w jakim mieście chcesz pracować, mogłyby mieć wzięcie. Wiecie, tych nisz w Polsce jest wiele do zagospodarowania, nie ma portalu pracy dla niepełnosprawnych, nie ma portalu pracy dobrego dla matek, nie ma dobrego portalu pracy dla tego segmentu silver collar, czyli dla starszych ludzi, więc tych segmentów jest rzeczywiście wiele. A poza takimi, powiedzmy, segmentami, które są natywne, powiedzmy, dla każdego z rynków i bardziej pewnie, bardziej nazwijmy to, możliwe do wdrożenia, im bardziej patrzymy na zachód, szczególnie jeżeli patrzymy na wątki związane właśnie z projektami wokół diversity, wokół work-life balance, czy wokół właśnie cultural fit, no to są pewne nisze, które rosną natywnie globalnie, takie jak powiedzmy Web 3.0, blockchain czy AI i są to też interesujące nisze, które ktoś kiedyś zagospodaruje, jeżeli chodzi o segment pracy. Tak? Jeżeli ja w tym momencie mówię o tym, że kiedy, tak jak teraz general market to jest white collar, bo większość osób raczej pracuje umysłowo, a nie pracuje fizycznie, tak myślę, że w perspektywie powiedzmy kolejnych pewnie 10 lat to tym general market będzie bardziej tech i myślę, że każda firma będzie miała komponenty technologii w sobie, a być może w perspektywie 20 lat tym general market będzie może praca wokół AI, bo może AI będzie nas wyręczać już w ogóle ze wszystkiego, więc to są tego typu kierunki, które moim zdaniem są warte do podjęcia, ale znowu, jakiekolwiek kierunki, które są związane z tworzeniem portali pracy, to są kierunki związane z budową marketplace'a. Marketplace jest bardzo trudny do wykonania, szczególnie w bootstrapie, bo jednak należy mieć dwie strony tego rynku, popyt i podaż i możesz mieć produkt, który jest super prosty, a clue leży właśnie w budowaniu w konsekwentny sposób tego marketingu. Ale mimo tego, że jest to tak trudne, być może właśnie marketplace'y będą tym typem biznesu internetowego, który się najbardziej oprze przed rewolucją AI, biorąc pod uwagę to, że koszt rozwoju technologii być może będzie zmierzał właśnie w kierunku zera i każdy będzie mógł sobie sam stworzyć może i wyklikać własnego swojego CRM-a, własny ETS czy własne jakiekolwiek narzędzie, które mu po prostu napisze AI bezpośrednio pod niego. O tyle narzędzia, których skuteczność i użyteczność opiera się na popularności, a takimi właśnie narzędziami są marketplace'y, to już nie będzie zastępowalne w łatwy sposób na pewno przez AI, dlatego ja myślę, że marketplace'y mogą być poniekąd AI proof, ale z drugiej strony są super trudne do zrobienia właśnie w modelu bootstrapu, bo największym wyzwaniem jest tutaj budowa tego rynku i to systematyczne, ciągłe budowanie świadomości marki. Także z jednej strony można mówić tutaj o tym, ok, może być nieskończona ilość produktów, które rozwijają się w modelach subskrypcyjnych, czy też oferują, czy też adresują szeroką gamę potrzeb dla pracowników, czy to są związane z tematami benefitów, czy to jest związane z tematami właśnie ogarniania rzeczy wewnątrz pracy, komunikatorów wewnątrz firmowych i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ja osobiście wierzę cały czas w jedną ideę, czyli skupianie się na niszy, którą chce się zaadresować i po prostu dominacja tej niszy, niezależnie co to będzie i dążenia do monopolii, bo myślę, że w taki sposób trzeba budować startupy, jeżeli chce się zrobić coś oczywiście rzeczywiście bardzo, bardzo dużego.
A czy ciebie w jakiś sposób, nie wiem, boli albo dotyka to, że powstaje jakieś, nie wiem, junior jobs board, senior job boards, backend job boards i 758 innych z portali job boardów, tak? Takich niszowych. Czy to jest w ogóle dotyka was w jakikolwiek sposób, czy raczej nie?
tak naprawdę no, tych portali rzeczywiście po wyjściu Just Join IT powstało pewnie ze 30, jak nie z 40, żaden z nich po nas nie przebił się do mainstreamu, a to właśnie wynika z tego, nawet niektóre z nich pewnie były bardziej dopracowane niż Just Join IT, ale tutaj nie w produkcie siła, tutaj siła jest w budowaniu marki i właśnie de facto w skokowym zwiększaniu świadomości tej marki, dlatego w bardzo łatwy sposób można też ocenić, czy founder ma papiery na to, aby rzeczywiście budować hype dookoła swojego produktu, jakim jest marketplace. Najczęściej tak się składa, że techniczni founderzy zabierają się za tworzenie portali pracy, które zapadają w pamięć może w perspektywie tygodnia czasu. I to jest
to tak nie jest problem techniczny, nie?
Nie, okay. absolutnie.
Ale to właśnie,
produkt to jest powiedzmy 1% sukcesu.
Piotrek, ale powiedz mi, jakbyś właśnie ty startował, załóżmy, z tym nowym portalem edukacyjnych dla matek, nie? Załóżmy.
Na przykład. W sensie rekrutacyjnym. Na zasadzie ty już myślisz po swojemu, ja wiem. Edukacja.
Nie,
może to jest klucz, słuchaj.
Rekrutacyjnym. Jakbyś do tego podszedł właśnie takie pierwsze kroki?
Jakbym do tego podszedł, wiesz co? Tak naprawdę tutaj nie ma sensu budować w żaden sposób wizerunku danego portalu i rozpoznawalności marki, jeżeli de facto nie masz ofert pracy dedykowanym, powiedzmy, dla tego segmentu. Dlatego najpierw trzeba by zabezpieczyć tą stronę rynku, czyli podaż ofert pracy, zanim zacznie się budować popyt na tą pracę, która leży na tym portalu. Więc zastanowiłbym się może, jakiego rodzaju oferty pracy z jakich miejsc mogą być właśnie dla matek. Wiem, że korporacje z pewnością są otwarte właśnie na to, więc podejrzewam, że nie ma jednego miejsca, które w jakiś sposób określa to, że okej, że to są stricte oferty pracy dla tego segmentu, więc pewnie próbowałbym to robić trochę gdzieś tam oddolnie po networku, może bym próbował nawiązywać najpierw, w sensie na pewno dłużej zajęłoby po prostu budowanie tego podaży ilości ofert pracy. Być może trzeba by rzeczywiście pokolędować do kilku korporacji, przedstawić tą wizję na to, aby przyjąć bezpłatnie oferty pracy na site, a potem bardzo, bardzo małymi krokami budować ten ruch, oczywiście trzymając te oferty pracy forever and ever, zanim nie zbuduje się ruchu, który zacznie przynosić efekty, bo ta branża jest bezlistnotosna i nie można zarabiać, jeżeli się nie daje po prostu efektów.
A czy wy kupiliście w swojej karierze jakiś inny jobboard albo myślicie o tym?
Wiesz co, jeżeli chodzi o jobboard, to nie myślimy o tym, żeby marketplace'y tak wysokopoziomowo oznaczają się tym, że rzeczywiście to są biznesy na wysokiej marży. Szczególnie marketplace'y classifieds właśnie związane z pracą, one zazwyczaj mają tą marżowość najwyższą spośród wszystkich tych classifiedsów, więc tutaj samo przez się narzuca się inwestowanie tych nadwyżek finansowych właśnie przez akwizycyjnych podmiotów. My w tym momencie jeszcze bardzo mocno rzeczywiście inwestujemy w nasz rozwój, tak jak mówię, 3 lata temu było u nas 50 osób, teraz jest 250, ale oczywiście, że zamierzamy przeznaczyć te nadwyżki finansowe właśnie na fuzję, przejęcia, akwizycje. Ja sam buduję swój network w mojej branży, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Rozmawiamy o różnych tego typu ruchach. Być może coś się zadzieje w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zobaczymy, ale tak, generalnie ja de facto 98% przychodów Just Joina reinwestuję właśnie w ten biznes, także nie odcinam jeszcze żadnych kuponów, nie kupuję sobie Rolls Royce'ów, nie wyjeżdżam na Maderę, tylko siedzę i pracuję.
Bo ja jestem. Będzie można Mirka wyciąć.
Ja jestem stary, Piotrek, ja już niedługo umieram, muszę się pocieszyć życiem trochę.
Ja wiem. Bardzo dobrze, ja też wiem, że będę miał pewnie inne priorytety, jak już
będę tak stary rodzinę, jak ty.
Jak już założę rodzinę, czego ci zazdroszczę, Mirku, nie? Czego ci oczywiście zazdroszczę.
Tak, a powiedz, Piotrek, czy na przykład nasi słuchacze, jak teraz słuchają, to oni mogą iść w stronę, dobra, ja teraz odpalam niszowy jobboard, przez rok pracuję i za rok mnie Piotrek kupuje, nie? To taka moja strategia, nie?
Wiesz co, powiem ci szczerze, że byłoby super trudne pewnie zbudować taki projekt, który okazałby się sukcesem już po roku. Ja pamiętam po sobie, kiedy ten rynek był totalnie takim greenfieldem. Nam zajęło rzeczywiście 10 miesięcy do tego, żeby zacząć zarabiać, a co dopiero de facto start tego projektu też zajmował kilka dobrych miesięcy. Inaczej, wydaje mi się, że oczywiście jest to prawdopodobne, trzeba by zacząć rzeczywiście w niszy, która byłaby adresowana wokół white collar, ale wiesz, znowu z perspektywy czasu, ja wiem, że wy macie panowie też inną filozofię, w sensie często robicie biznesy po to, żeby je sprzedać. Ja pewnie gdybym widział, że już bym złapał trakcję i poczułbym już tą gdzieś tam krew na zębach, to pewnie szedłbym po więcej z tym projektem. Więc trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba portali pracy tutaj na rynku polskim raczej bym nie kupował, bo wydaje mi się też, że jesteśmy w stanie samodzielnie zaadresować każdą z nisz, ale oczywiście tak też myślała grupa Prasuj i okazało się, że niekoniecznie jest to prawdą. Także ja wiem, że gdzieś tam w piwnicy czy na jakiejś innej żabiance, która jest o tam, też już ktoś siedzi i buduje kolejne Just Join IT i tak dalej. A ja z racji tego, że też jestem na tak konkurencyjnym rynku, ja chcę się skupić na wygranym tego rynku, ale dla mnie rynek polski jest taką w cudzysłowie pracą na etacie, nie? To znaczy to jest wiecie, pewna strefa komfortu, z której ja chcę wyjść i ja chciałbym dać sobie szansę na to, żeby robić rzeczy globalnie, chciałbym dać sobie szansę na to, żeby wiecie, mieć taki epizod, żeby pchać rzeczy mieszkając może właśnie za granicą i robić coś dla rynku pracy, co będzie w stanie konkurować nie z grupą pracy, ale z LinkedInem. Nie? Takie są moje aspiracje. Ja sobie daję taki czas do, w sensie nie czas do, ale powiedziałem sobie, że tą czwartą dekadę swojego życia chcę przeznaczyć na to, aby rzeczywiście możliwie dużo wygrać na tym rynku pracy. I to jest taki time frame, który sobie tutaj dałem. Zobaczymy, gdzie mi się uda dojść. Jeszcze mam, mówię, 6 lat, także całkiem sporo, a potem oczywiście nie będę chciał iść na emeryturę, tylko powiem sobie, dobra, wyznaczam sobie kolejne cele w tym segmencie, czy też setupuję to jeszcze w inny sposób. Także
tak, rynek pracy na Marsie. Bo tak będzie tak, rozwijał. Tak. Nikt tego jeszcze nie robi na świecie.
jeszcze nie.
Piotrka, mam ciebie jeszcze takie jedno pytanie. Na zasadzie twojej wizji przyszłości, bo znowu ty widzisz ten obraz dużo IT. I w tej chwili część osób mówi, że wiesz, junior programiści nie będą potrzebni. Część mówi, że w ogóle programiści będą potrzebni. Część mówi, że będzie ich więcej. Jaka jest twoja opinia na ten temat?
Long term. Dobre pytanie. Long term. Jeżeli chodzi o wizję pracy w IT?
Tak.
Okej. Okay. Wiesz co? Moim zdaniem popyt na usługi, produkty i rzeczy związane z IT będzie cały czas rósł. Biorąc pod uwagę demografię i wszystko dookoła tego, no to myślę, że po prostu będziemy w stanie wytwarzać coraz więcej i rzeczywiście cały świat będzie miał w sobie ten komponent techu i to będzie ten general market, więc z mojej perspektywy juniorom może w tym momencie być trochę ciężej, ale w dłuższej perspektywie myślę, że też im będzie nieco łatwiej, ale znowu, jeżeli będzie im tak łatwo, no to też ta premia za bycie juniorem w techu czy wejście do techu nie będzie, myślę, tak duża, więc myślę, że to się bardzo mocno upowszechni i to będzie praca totalnie jak każda inna, i bo większość zawodów będzie w stanie być zastępowalna albo wsparta właśnie przez technologię, przez co też to nie będzie aż tak bardzo premiowane. I moim zdaniem te wątki nie znikną. Będzie dużo innych nowych zawodów, które być może właśnie będą pokłosiem tej rewolucji AI-owej. Tylko pamiętajmy o tym, że jesteśmy teraz na takiej krzywej hype'u AI-a, jak byliśmy w metaversie, gdzie każdy zastanawiał się, jaki kibel będzie chciał mieć w swoim metaversie, nie? I myślę, że teraz jest czas na pewną weryfikację i odpowiedź na to pytanie, jakie będzie mieć faktyczne zastosowanie use case'y wprowadzenia AI. Ja intuicyjnie czuję, że jest to oczywiście dobry kierunek i może nam tutaj na pewno zdecydowanie więcej pomóc niż krypto i niż blockchain, ale czy tak będzie? Zobaczymy. Mówię, jesteśmy w tym momencie na takiej krzywej, gdzie jest to bardzo mocno przehajpowane, więc podchodziłbym do tego ostrożnie, szczególnie, że gdzieś tam wcześniej naprawdę byłem takim skrytym entuzjastą tego Web 3.0, które też zostało gdzieś tam, myślę, brutalnie zweryfikowane w tym momencie.
No wiesz, to tak jakby hype'owo, nie? Hype'owo, natomiast zastosowania są zupełnie inne i tutaj też jest jakby, ja już dzisiaj uznaję jakby rewolucję AI-ową i to, co się dzieje ze sztuczną inteligencją jako komponent Web3, tak? Bo Web3, czyli kolejna generacja internetu, też będzie napędzana przez AI, nie? Pod kątem, nie wiem, tworzenia kontentu, tych agentów AI-owych, które będą między sobą handlowały, no a nie będą handlowały między sobą gotówką, tylko będą używały jakichś wirtualnych walut, nie? Więc wszystko się gdzieś tutaj zazębia. Zobaczymy oczywiście, jak to się wszystko
zobaczymy, toczy. Pewnie.
Ale dwa różne, dwa skrajne tematy. A powiedz mi, masz jakichś takich swoich guru na tym, w tym świecie, powiedzmy ofert pracy tego rynku, rynku rekrutacyjnego, takich na świecie, nie? Kto w ogóle rządzi tym rynkiem tak w skali światowej?
W skali światowej w tym momencie myślę, że LinkedIn.
LinkedIn jednak.
Który gdzieś tam należy do Microsoftu. Wiesz, guru to może za dużo powiedziane, nie? Ja oczywiście patrzę na to, w jaki sposób podchodzi do robienia biznesu Rafał Brzoska. Patrzę na to, jakie decyzje właśnie podejmuje Zak. Bardzo sobie cenię Przemka Gacka z grupy Pracuj, ponieważ zrobił on genialny biznes. Cenię sobie skromność Pawła Marchewki z Techlandu, który de facto bardzo fajnie się skeszował na kilka miliardów złotych kilka dni temu do Tencenta. I znowu myślę, że my powinniśmy rzeczywiście czerpać wzorce właśnie z takiej ligi przedsiębiorców i oni powinni być dla nas gdzieś tam punktem zaczepienia, tak? Jeszcze chociażby osoba Michała Brańskiego, który też gdzieś tam jest mi bliski i pomagał mi w wielu różnych kwestiach. Osoba, która pcha wirtualną Polskę do przodu. Znowu, to są ludzie z innej ligi, do ligi, do której ja aspiruję, ponieważ ja traktuję to, co ja robię jako sport i ja chcę być w tym najlepszy. Ja nie chcę być dobry w grze na kilku instrumentach czy w kilku dyscyplinach, bo nie da się być najlepszy na świecie w grze na skrzypcach, wiolonczeli, pianinie, gitarze i ukulele. Chcę się skupić właśnie na jednym. I wydaje mi się, że też warto mieć jakby za punkt odniesienia właśnie osoby, które rzeczywiście zrobiły duży, duży biznes, bo tak naprawdę nawet ten mój biznes, który ja robię, wiecie, jak się to podzieli przez kurs USDPLN, no to nie jest to aż takie, nie jest to tak naprawdę aż takie duże, nie? I znowu, a robię to już 5-6 lat, dlatego zawsze staram się właśnie schodzić na ziemię, zawsze staram się patrzeć na biznesy właśnie pod kątem też generowania właśnie raczej zysku niż samego gdzieś tam przychodu czy obrotu. I znowu, to jest coś, co nie jest dane raz na zawsze, nie? To znaczy to, że okej, Just Join Team ma pewną pozycję na polskim rynku, jesteśmy rzeczywiście liderem w tych branżowych portalach pracy i ja mówię, jak ty zadać to pytanie, gdzie jest przyszłość, no to my zawsze mówimy, że twoja przyszłość jest na Just Join IT i na Rocket Jobs, natomiast nic nie jest dane, wiesz, raz na zawsze, dlatego ja tutaj naprawdę cały czas trzymam te ręce na kierownicy i staram się pchać ten biznes do przodu, co jest też super trudne i co jest super wielkim dla mnie wyzwaniem. Mówię, już byłem kilka ruchów do przodu, już się chciałem skupić na globalu, teraz widzę, nie, no dobra, Piotr, skup się na tym polskim rynku, żeby go jeszcze lepiej ogarnąć, bo z niego jest naprawdę dużo do wyciśnięcia. A ten global to jest rzecz, która jest cały czas planem do zrealizowania, który się może trochę odsuwa w czasie, ale ja nie rezygnuję gdzieś tam z tych naszych aspiracji i też mam ludzi takich, których właśnie tego typu podejście interesuje, nie? Więc ja gram na długi termin i patrzę też na ludzi, którzy grają na długi termin, zwróćcie uwagę, Rafał Brzoska, jeszcze raz podkreślam, tak? Czy ludzie, którzy dorobili się właśnie tych dużych biznesów, oczywiście oni gdzieś tam się dywersyfikują, ale to jest bardziej forma do tego, aby lokować swoje nadwyżki kapitału, a historia gdzieś tam pokazuje, że rzeczywiście, żeby gdzieś daleko dojść, no to ta jedna noga biznesu, czy nawet jedno źródło przychodów, najczęściej jest tym dominującym, czy przez kilkanaście lat, nawet jak się prześwietli właśnie revenue streams, powiedzmy Google'a, Airbnb, Netflixa, itp., itd. Dlatego ja, patrząc to na mnie, ja wiem, w czym ja jestem dobry przez, powiedzmy, w ciągu tych ostatnich 6 lat, czyli to są portale pracy, i jeżeli ja chciałbym robić coś globalnie, to prawdopodobnie to byłby, to prawdopodobnie, może nie tyle musiałby być, to najprawdopodobniej będzie właśnie coś związanego stricte z portalami pracy, bo ja już to robię, wiem jak to się gdzieś tam skaluje i być może na tym się powinienem skupić, więc staram się czerpać po prostu, odpowiadając na to twoje pytanie, od najlepszych na świecie, bo sam chcę dążyć do tego, żeby być po prostu jak najlepszy.
Pięknie. Bogusz, będziemy powoli kończyć, bo dochodzimy do godziny, której Piotr też pewnie musi...
Rozgadałem się.
Nie, ale to super. Naprawdę genialne przemyślenia. Ja mam takie tylko też słowo do naszych
tak,
słuchaczy.
Tak, jeden ważny mail do wysłania o 10.
Tak, nie, słuchajcie. Dla osób, które nas słuchają i oglądają, zamieścimy też poniżej link do rozmowy z Sadkiem, gdzie Piotrek właśnie dużo o swojej historii powiedział. Słuchałem.
Super, dzięki.
Rewelacja było. Piotrek, życzymy wszystkiego najlepszego. Dużo sukcesów i kurde, no tych miliardów, nie?
Będę walczył, wy też walczcie. Jak chcecie gdzieś tam obserwować, jak ja buduję ten biznes też z dnia na dzień, to obserwujcie też mnie czasami na Insta, Piotrek Nowy, tam wrzucam wiele różnych rzeczy związanych z tym, co
bardziej
robię.
Bardziej tak. Mi się podoba twój Twitter, bo tam czasami wchodzisz w walki z różnymi ciekawymi ludźmi. To tam jest ciekawie.
Tak.
Z botami.
Twitter też, tak. No tak.
Bo właśnie, ja jeszcze nie mówiłem, ale mam sobie dzisiaj koszulkę tutaj Aula Polska, ktoś ogląda wideo. Piotrek przejął od Artura Kurasińskiego Aulę. Zapraszam na kolejne spotkania. Ja tam się też regularnie pojawiam, tak, można pogadać. Tak.
A kiedy jest kolejna Aula?
Za wsparcie. Kolejna Aula już we wrześniu będzie o rentowności, czyli o czymś bardzo istotnym do robienia biznesu. Ja też będę miał swoją część na tej Auli. W październiku z kolei będziemy we Wrocławiu, gdzie będziemy mówić o exitzie w startupie. Więc dużo się dzieje i zachęcam do wspierania też Auli. Super.
Tyle dzisiaj było o Rafale Brzostce, że chyba musimy go zaprosić na 30 minut tutaj prześwietlić.
Pewnie.
Rafał, czy jesteś bezwzględny?
Tak. Bo opinie są podzielone.
Dokładnie. Moi drodzy, także jedno call to action na dzisiaj. Obserwujcie Piotrka, Twitter, Instagram, Piotrek Nowy.
Wielkie dzięki.
Jedziemy z tematem i budujcie jobboardy, Piotrek będzie je kupował jeden po drugim. Nie? Może nie za duże pieniądze za jedną pensję programisty, ale na bank.
Na pewno próbujcie realizować swoje projekty, które gdzieś tam są w stanie wygrać daną niszę, nie? Bo myślę, że to jest ten kierunek i dążcie do monopolu zawsze.
Jest,
dążymy.
Monopol.
Jedziemy. Nie wiem, do której mój monopol jest otwarty. Sprawdzę. Dążymy do monopolu.
Teraz wszyscy do monopolu.
Taki będzie tytuł odcinka. Wszyscy founderzy do monopolu.
Tak. Dobra. Dziękuję panowie raz jeszcze za zaproszenie. Fajne podcasty robicie. I do usłyszenia kiedyś, nie?
Dzięki. Yo. Do zobaczenia. Gdzieś kiedyś.
Trzymajcie się. Yo.
Cześć.